Wracamy do kazania na górze. Tydzień temu mieliśmy chrzest, więc mieliśmy przerwę w rozważaniu najsłynniejszego kazania, jakie kiedykolwiek wygłoszono. Dzisiaj wracamy do tekstu. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział i przeczytamy od 9 do 15 wersetu. Czyli tak naprawdę kolejny fragment z kazania na górze, ale w rzeczywistości jest to modlitwa, którą każdy z nas zna, którą odmawiamy, mam nadzieję, codziennie albo często, przynajmniej w naszych domach, i mówimy co tydzień podczas nabożeństwa. A wy tak się módlcie, mówi Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz niebieski nie odpuści wam przewinien waszych. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za modlitwę pańską, poprzez którą zachęcasz nas do samej modlitwy, ale też pokazujesz, jakie powinny być priorytety w naszych modlitwach. Panie, dziękujemy Ci, że pouczasz nas właśnie w taki kompleksowy sposób. Nie tylko dajesz nam przykazania, ale też pokazujesz, co to znaczy modlić się, co to znaczy pielęgnować, rozwijać więź z Tobą. Panie, prosimy Cię, abyśmy teraz, będąc mocą Twojego Ducha pouczeni, właśnie przyjęli chętnie Twoją mądrość, abyśmy w codziennym życiu byli właśnie ludźmi modlitwy, którzy zwracają się do Ojca w niebie. Amen. Prawdopodobnie żadna inna część Pisma Świętego nie jest tak dobrze znana, jak właśnie ta. Każdy z nas, mam nadzieję, dzieci pewnie, no chyba też, jeśli nie w całości, to większą część modlitwy pańskiej są w stanie zarecytować z pamięci. Najczęściej dla nas dorosłych również jest to pierwsza modlitwa, której się uczymy. Dopiero później zaczynamy coraz bardziej rozumieć, co wypowiadamy. Często również, kiedy wypowiadamy, no nawet dzisiaj, kiedy modlimy się co tydzień na nabożeństwie, zdarza nam się powtarzać bezrefleksyjne słowa modlitwy pańskiej, bez jakiegoś zastanowienia, ale o co chodzi, dlaczego modlimy się w ten sposób. I oczywiście nie jest złe modlić się słowami modlitw, które są spisane w Biblii. Tak? Niektórzy oczywiście się temu sprzeciwiają, do tego również za chwilę dojdziemy. Ale Biblia zawiera i modlitwy, które lud Boży wspólnie, jednymi usty odmawia wspólnie, jak i modlitwy spontaniczne, które zanosimy do Boga własnymi słowami. I dobrze by było, gdyby duch tej modlitwy, znaczenie tej modlitwy, modlitwy pańskiej, aby znaczenie było tak samo nam znane, jak jej słowa, jak jej treść. Pan Jezus wypowiada modlitwę pańską, nawiązując do wcześniejszych słów na temat modlitwy. Wcześniejszy fragment z kazania na górze mówi o tym, Pan Jezus sprzeciwia się temu, abyśmy nie byli wielomówni w modlitwie, abyśmy nie modlili się na pokaz, ale zobaczcie, nie tylko krytykuje. Tak, my często mamy taką tendencję, żeby coś skrytykować i w zasadzie nie proponujemy nic w zamian. Pan Jezus tego nie robi. Mówi, na czym polega niewłaściwa forma czy sposób modlitwy, ale nie zostawia uczniów w takim zawieszeniu. Mówi, a wy tak się módlcie. I teraz wskazuje, w jaki sposób mamy się modlić. Czyli pierwsza nauka w ogóle z tego fragmentu jest taka, że powinniśmy pamiętać, że są pewne zasady dotyczące modlitwy. Tak? To znaczy, że musimy się uczyć. I zobaczcie, to jest takie bardzo dziwne stwierdzenie dzisiaj. Szczególnie w naszych czasach, kiedy ceni się spontaniczność, kiedy ceni się szczerość, inwencje, wyobraźnię i tak dalej. Najczęściej ludzie w CV piszą, że są kreatywni albo że są twórcze. I to ma być niby atut. No niekoniecznie jest to atut, bo to często pokazuje po prostu nieumiejętność albo nieproduktywność w jakichś innych dziedzinach, które próbujemy nadrobić właśnie, a jestem twórczy. Tak naprawdę bywa, że to słowo twórczy zastępuje słowo jestem leniwy, więc sam tutaj sobie określam, co jest prawdą, co ja potrafię, kiedy chcę pracować, kiedy nie i tak dalej. Innymi słowy, modlitwa pańska pokazuje, że nie do końca ludzka taka inwencja, ludzka twórczość w przychodzeniu do Boga niekoniecznie jest czymś dobrym. Tak? Skoro uczniowie potrzebowali uczyć się modlitwy, to tym bardziej my potrzebujemy. Także zupełnie niebiblijne jest stwierdzenie, ale ja mam więź z Ojcem, ja mam żywą społeczność z Bogiem, dlaczego mam się uczyć modlitwy? Dlaczego jeszcze ktoś ma mi mówić, jakimi słowami ja do Boga mam się zwracać? Ale pytanie brzmi, czy dbasz o tą sferę swojego życia, jeśli chodzi o rozwijanie się w modlitwie, rozwój życia modlitewnego? Czy uczysz się modlitwy? I tu nie chodzi tylko o wiedzę, o teoretyczną wiedzę, że nie wiem, ja nie modlę się, nie wiem, na mantrze, nie mantruję, ja nie modlę się, nie wiem, modlitwą różańcową, ja nie modlę się do świętych, ja nie jestem wielomówny w modlitwie do Boga, nie powtarzam co chwilę słowa Panie, Panie, Panie. Nie chodzi tylko o teorię, nie chodzi tylko o to, żeby krytykować formy modlitwy, które widzimy, że są niebiblijne, ale pytanie brzmi, jeżeli krytykujesz jakieś inne formy modlitwy, nawet w chrześcijaństwie, to pytanie, jakim prawem to robisz, jeżeli sam się nie modlisz? Tak, zobaczcie, że błędna modlitwa może się zdarzać chrześcijanom. Czasami jest to modlitwa grzeszna, czasami jest to, jeżeli, jeżeli jest modlitwą bałwochwalczą, skierowaną do stworzenia, a nie do Stwórcy. Czasami jest to modlitwa po prostu niedojrzała. Ale słuchajcie, ale brak modlitwy to już nie jest cecha niedojrzałych chrześcijan. To już jest cecha ateistów, to już jest cecha agnostyków. Także nawet modlitwa, którą zanosisz po prostu w szczerości swojego serca, to nie muszą być kwieciste słowa, ale po prostu w szczerości, to wciąż jest lepsza modlitwa niż brak modlitwy. I mimo, że Pan Jezus wskazał na wzorzec modlitwy, mówił, kiedy się modlicie, to módl się w ten sposób. I tutaj mamy słowo modlitwy pańskiej. Mimo, że mamy tą wzorcową modlitwę, to są też tacy chrześcijanie, którzy mówią, że nie powinniśmy się modlić słowami modlitwy Ojcze Nasz, ponieważ Bogu nie zależy na żadnych regułkach. Bogu nie zależy na tym, że spiszemy sobie na kartce jakąś modlitwę po to, żebyśmy wspólnie wypowiedzieli ją, po to, żebyśmy jednymi usty zanieśli ją do Boga. Bogu zależy tak naprawdę na szczerości. Ale zwróćcie uwagę, że ci, którzy w taki sposób mówią, na każdym nabożeństwie, na każdym spotkaniu śpiewają pieśni z kartki albo ze śpiewnika, albo z rzutnika, albo z folii. Wszyscy w tym samym czasie te same słowa, wierząc, że to ma sens, dodają pod warunkiem, że są śpiewane. No dobrze, a gdybyśmy śpiewali Ojcze Nasz, można zapytać takiej osoby. A gdybyśmy zaśpiewali Wierzę w Boga, to byłoby bardziej szczere? Innymi słowy, Biblia nie zabrania czegoś takiego. Samo Pismo Święte zawiera wiele spisanych modlitw. Psalmy to są modlitwy i pieśni. Mamy wiele modlitw w Starym Testamencie Bożego Ludu. W Dziejach Apostolskich mamy przykłady modlitwy, kiedy chrześcijanie zgromadzeni na nabożeństwie jednymi słowy wypowiadają słowa modlitwy i te słowa mamy spisane w Księdze Dziejów Apostolskich. Mamy modlitwy Nehemiasza, Mojżesza, Ezdrasza, Symeona, apostoła Pawła i samego Chrystusa. W historii Kościoła również modlono się słowami spisanych modlitw ludzi, którzy po prostu chodzili blisko z Bogiem. I to nie dlatego, że my sami nie powinniśmy albo nie potrafimy się modlić, ale dlatego, że chcemy rozwijać się w naszym życiu modlitewnym, będąc zainspirowani też modlitwami innych. Czyli modlitwy są z jednej strony formą uwielbienia Boga, rozmową z Bogiem, ale z drugiej strony, kiedy wypowiadamy je na głos, bo też modlitwa, oczywiście może być modlitwa w ciszy, ale powinna również być modlitwa wypowiadana, nie bez przyczyny mamy modlitwy wypowiadane w Biblii, jest to również dla nas umocnienie, wzmocnienie w naszej wierze, kiedy możemy słyszeć czyjąś modlitwę i na koniec powiedzieć amen. Także to jest dla nas również, powinno być ubogacające. Także jeszcze raz, oczywiście wzorcową modlitwą jest modlitwa pańska, którą uczył Pan Jezus. Z jednej strony nauczył jej uczniów po to, że my modlili się jej słowami. Powiedział, gdy się modlicie, to mówcie konkretnie te słowa. Ale z drugiej strony na podstawie samej treści, schematu modlitwy pańskiej możemy wyciągnąć wnioski dotyczące tego, jak, o czym my powinniśmy pamiętać w naszych modlitwach. Co powinno być priorytetem w naszej modlitwie. I czasami modlimy się słowami modlitwy pańskiej tak automatycznie, że gubimy gdzieś zupełnie jej znaczenie i głębię tej modlitwy. Także przyjrzyjmy się dokładnie, na tyle, na ile można na jednym kazaniu to zrobić, treści tej modlitwy. Po pierwsze, Ojcze Nasz. Jezus zaczął modlitwę od tego. A wy módlcie się zaczynając od słów Ojcze nasz. I zobaczcie, to jest ważne. Pierwszy zwrot pokazuje od razu, do kogo mamy się modlić. Czyli Pan Jezus we wzorcowej modlitwie nie wskazał, że mamy się modlić do aniołów, do świętych, do stworzenia. Mamy się modlić do Boga, mamy się modlić do Ojca. I jak mamy się zwracać do Boga? Ojcze nasz. Dlaczego? Dlatego, że już na początku powinniśmy wzbudzić w sobie taką dziecięcą bojaźń i miłość do naszego Ojca w niebie. Tak? To jest podstawa każdej modlitwy. Także na samym początku Jezus uczy nas, w jaki sposób należy zwracać się do Boga. Bóg jest nie tylko naszym Stwórcą, Bóg nie jest jedynie pierwszą przyczyną, Bóg nie jest najwyższym bytem, przede wszystkim jest naszym Ojcem. Mamy z Nim więź, co oznacza właśnie, że nazywamy się Jego synami, córkami. Także to pierwsze słowo modlitwy pańskiej zamyka usta i dywagacje na temat tego, czy Bóg jest, nie wiem, pierwszą przyczyną, a może jest matką naturą, a może należy zwracać się do Niego, nie wiem, według teologii feministycznej, mamo, albo mamo, tato, nie wiadomo. Jezus ucina tutaj tego typu spekulacje. Ojcze nasz. Co więcej, nikt poza Bożą rodziną nie powinien nazywać Boga Ojcem. Owszem, Bóg jest Stwórcą wszystkich ludzi, ale jeśli chodzi o tą więź, żywą więź, społeczność z Bogiem, to mają ją jedynie ci, którzy zaufali Chrystusowi, którzy są związani z Bogiem poprzez krew Chrystusa, poprzez wiarę w Jezusa. Z określenia Ojciec wobec Boga też wynika ważna prawda dla ojców, dla nas, dla ziemskich ojców. Mianowicie taka, że jako ojcowie nosimy na sobie Boże imię. Innymi słowy, Bóg nazywa nas tym imieniem, które sam nosi. Czyli innymi słowy, jesteśmy odbiciem Jego ojcostwa. I kiedy tutaj dla ojców taka zachęta to jest, że nie jesteśmy jakimiś projektorami ojcostwa. To nie jest tak, że my wymyślamy, co to znaczy być dobrym ojcem. I teraz wracamy się do jakichś poradników, 10 kroków skutecznego ojcostwa. Albo zwracamy się do, nie wiem, XIX-wiecznych książek, że chcemy odrestaurować jakiś konserwatywny, tradycyjny model ojcostwa. Nie. Wzór ojcostwa mamy w Bogu. Nie tworzymy definicji ojcostwa, raczej odbijamy na sobie, jako ojcowie, Jego ojcostwo. Czyli kiedy zastanawiamy się, co to znaczy być dobrym tatą, dobrym ojcem, patrzmy na Boga. Tak jest na YouTubie taki filmik, w którym chłopiec obserwuje czynności swojego ojca. Jest z nim, kiedy naprawia samochód, kiedy ojciec powoduje stłuczkę, tak, patrzy na reakcję ojca w takich sytuacjach, kiedy przychodzą rachunki do domu, kiedy, nie wiem, dowiaduje się, że traci pracę, kiedy bawi się, gra w piłkę. Jest z ojcem i puenta jest taka. Tato, obserwuje cię. Tak, że dzieci uczą się, patrząc na nas, obserwując nasze reakcje, że często to niesie więcej treści niż jakieś formalne pouczenie, niż słowa. I teraz, kiedy myślimy, co to znaczy być dobrym tatą, co to znaczy być biblijnym, chrześcijańskim ojcem, powinniśmy powtarzać to samo wobec naszego niebieskiego ojca. Tato, obserwuje cię. Chce się uczyć od ciebie, co to znaczy być dobrym tatą. Ojcze nasz to nie jest uniwersalna modlitwa całej ludzkości. To nie jest tak, że, nie wiem, wszyscy bez względu na religię, wyznania mogą nazywać Boga Ojcem, bo przecież wszyscy wierzymy, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca, więc bez względu na to, czy wierzymy w Allaha, Shivę, Krishnę czy Chrystusa, możemy nazywać Boga Ojcem. To nie jest tak. Zauważcie, że słowa modlitwy pańskiej są częścią kazania na górze, które zostało skierowane do kogo? Do uczniów. Do tych, którzy są ubodzy w duchu, którzy pragną sprawiedliwości, którzy zwrócili się do Chrystusa, widząc swoją duchową nędzę. Modlitwa pańska to jest modlitwa ucznia. Dlatego między innymi uczymy tej modlitwy nasze dzieci, wierząc, że i one są uczniami Chrystusa i mają prawo nazywać Boga swoim Ojcem. Ale zwróćcie uwagę, że pierwszy zwrot nie tylko mówi Ojcze, ale mówi również Ojcze nasz. I to stwierdzenie nasz pokazuje, że modlitwa pańska jest modlitwą wspólnotową. Jezus nie mówi, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze mój, któryś jest w niebie, ale Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ma to tyle znaczenie, że wskazuje nam na to, że jeżeli jesteś synem albo córką, która ma, albo który ma ojca w niebie, to nie jesteś jedynakiem. Dlatego czymś zupełnie niebiblijnym jest chrześcijaństwo praktykowane w zaciszu swojego pokoju albo gdzieś, nie wiem, w kafejce internetowej, w Naonecie, religia, czy nie wiem, na jakichś stronach internetowych, czy forach dyskusyjnych. To nie jest chrześcijaństwo. Oczywiście to może być pomocne narzędzie, żeby wzmacniać naszą wiarę. Nie zawsze takie jest, czasami zniechęca nas do wiary, ale przede wszystkim chodzi o żywą społeczność też z braćmi i siostrami. Modlimy się do Boga jako wspólnota, dlatego mówimy Ojcze Nasz. Ilekroć mówimy Ojcze Nasz, nawet w naszych domach, to słowo nasz powinno nam właśnie to przypominać, że nasza wiara nie jest wiarą samotną. To nie jest tak, że mamy Biblię, usiądziemy sobie na fotel, czytamy, modlimy się i w zasadzie to nam wystarczy. Po co nam Kościół? Po co nam kazania? Po co nam stół pański? Po co wzajemna służba? Po co służenie sobie nawzajem naszymi darami? Niektórzy mają takie podejście do chrześcijaństwa. Ja i mój prywatny Jezus. Ja i moja prywatna Biblia. To nie jest chrześcijaństwo. Ilekroć czytamy w Dziejach Apostolskich o życiu pierwszego kościoła, życiu pierwszych chrześcijan, to zawsze mamy do czynienia ze wspólnotą wierzących, że trwali razem w modlitwach, łamaniu chleba. Gromadzili się na nabożeństwa, gdzie apostoł Paweł przemawiał aż do północy. Także pamiętajmy o tym. Chrześcijaństwo jest religią wspólnotową. Jesteś częścią rodziny Bożej, a nie jedynakiem. Ojcze nasz, któryś jest, i to jest kolejne stwierdzenie, któryś jest w niebie. Bóg, Ojciec jest w niebie. I znowu, to ucina jakieś wszelkie dywagacje o ziemskich wyobrażeniach i podobiznach Boga. Niektórzy mówią, że Bóg jest po prostu wszystkim. Bóg jest kamieniem, Bóg jest drzewem, Bóg jest kwiatem i tak dalej. Nie, nie jesteśmy panteistami, nie wszystko jest Bogiem, a Bóg nie jest wszystkim. Oczywiście Bóg jest wszechobecny. Pismo Święte bardzo często jednak mówi o niebie właśnie jako o szczególnym duchowym miejscu jego przebywania. Niebie niekoniecznie jako sklepieniu, które możemy zobaczyć nad sobą, że gdzieś tam za chmurą jest Pan Bóg, ale raczej właśnie o duchowym miejscu przebywania Boga, który jest duchem. Kolejne stwierdzenie. Święć się imię Twoje. Święć się imię Twoje. To jest pierwsza prośba, można by powiedzieć. W modlitwie pańskiej mamy 6 próśb. Pierwsze 3 prośby dotyczą samego Boga, czyli Jego imienia, Jego królestwa, Jego woli. Potem mamy 3 prośby dotyczące nas. Chleb powszedni, przebaczenie i zachowanie od pokus. Ale zauważcie tą kolejność. Najpierw zaczynamy od Boga, potem przechodzimy do naszych spraw. Święć się imię Twoje, dopiero później przechodzimy do prośby chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To nam pokazuje, że modlitwa do Boga nie jest egoistyczną listą naszych marzeń. Bóg nie jest dżinem, który wychodzi z butelki, już kiedyś chyba ten przykład podawaliśmy, że to nie jest tak, że teraz masz Boga w butelce i teraz wymieniasz swoje życzenia. Zaczynamy w modlitwie od Bożej chwały, od spraw Jego Królestwa, skupiamy się na Nim, dopiero później dochodzimy do naszych codziennych próśb, ale również pamiętając, że to Jego chwała ma się manifestować w naszym życiu. I tutaj mamy pierwszą prośbę. Święć się imię Twoje, czyli prosimy tak naprawdę, żeby imię Boga było po prostu wywyższone w naszym życiu i wszędzie wokół. Chrześcijanin, który mówi, a co mnie interesuje, czy imię Boże jest poważane w moim kraju? Jeżeli ktoś tak mówi, to nie rozumie znaczenia modlitwy pańskiej. Jeżeli ktoś mówi, ważne, że ja mam Jezusa w sercu, a co mnie tam obchodzi, czy Polska będzie chrześcijańskim krajem? A co mnie obchodzą jakieś ustawy sejmowe? Co mnie obchodzi to, czy mieszkańcy mojego miasta czczą Boga, czy jakieś bożki? Tam, gdzie imię Boże nie jest święcone, tam powinien ogarniać nas smutek. Tam powinno ogarniać nas takie też pragnienie niesienia Bożej chwały do miejsc, gdzie nas powołał. Mamy się modlić, żeby Boże imię się święciło. To znaczy, żeby było uważane za najbardziej świętą, cenną, chwalebną rzecz na świecie. No i pytanie, czy chcemy tego? Czy zależy nam na tym, żeby na przykład ludzie nie pluli na krzyż, nie lekceważyli Chrystusa, nie mówili o Nim w bluźnierczy sposób? Czy chcemy, żeby Boża wola była poważana we wszystkich dziedzinach życia? Czy w jaki sposób Ty przyczyniasz się do tego, żeby Boże imię było święcone w Twojej rodzinie, nie wiem, w Twoim otoczeniu? Czy raczej jesteśmy tak skupieni na sobie, na szukaniu własnego szczęścia z dala od Boga, że Bóg jest nam tylko potrzebny właśnie jako takiej sposób takiego pozytywnego myślenia, że no, z Bogiem to trochę łatwiej jest żyć. Tak, nic nie ocenimy właściwie, jeżeli imię Boga nie będzie dla nas najwyższą wartością. Katechizm heidelberski z XVI wieku, reformowany katechizm, mówi, odpowiadając na pytanie, jak brzmi pierwsza prośba modlitwy pańskiej, odpowiada: święć się imię Twoje, to znaczy, Boże, pozwól się naprawdę poznać, pozwól się czcić, wielbić i wysławiać we wszystkich Twych dziełach, z których promienieje Twoja wszechmoc, mądrość, dobroć, sprawiedliwość, miłosierdzie i prawda. Daj nam również tak pokierować życiem, myślami, słowami i czynami, aby z naszego powodu nigdy nie bluźniono Twojemu imieniu, lecz czczono je i wielbiono. Tak pomyślmy, czy czasami my nie dajemy powodów naszym życiem, żeby ludzie mówili, a jeżeli chrześcijaństwo to jest to, co Ty prezentujesz, to się niewiele różni od mojego życia. Co tu jest atrakcyjnego? Co tu jest pociągającego? Nie masz nic, czego ja bym nie miał. Kolejna rzecz. Przyjdź królestwo Twoje. Tutaj naprawdę wiele kazań na temat Bożego Królestwa można by powiedzieć, ale co najmniej dwie z nich warto zapamiętać. Jeżeli mielibyście zapamiętać jakieś dwie rzeczy na temat Bożego Królestwa, to po pierwsze, pamiętajcie, że Boże Królestwo zostało zainaugurowane. Ono przyszło. Przyszło poprzez życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jezus wiele razy mówił, że Królestwo Boże, mówił to do uczniów, jest pośród was. Mówił, że jeżeli ja mocą Bożą wypędzam demony, wtedy nastało do was Królestwo Boże, nadeszło. I to jest fakt. Nawet jeżeli w telewizji, nie wiem, w jakichś wiadomościach czy faktach, będą wam mówili, że w jakimś miejscu na świecie Boga nie ma, że właściwie żyjemy cały czas w królestwie, w którym nie ma właściciela, albo tak jak Świadkowie Jehowy na przykład mówią, że żyjemy w królestwie szatana, to wciąż powinniśmy opierać się na Piśmie Świętym, że Królestwo Boże zostało zainaugurowane, żyjemy w Bożym Królestwie. I teraz, co należy do przyszłości? Dlaczego mamy się modlić, przyjdź Królestwo Twoje w czasie przyszłym? I to jest druga prawda. Mamy się modlić o nadejście pełni Królestwa, tak? Czyli ostateczny kształt Królestwa jest rzeczą przyszłości. Modlimy się, żeby Królestwo przyszło, ogarnęło całą ziemię. Czyli znowu skupiamy się na tym Bożym planie dla świata. Panie, przyjdź Królestwo Twoje. Nie skupiamy się na sobie, ale na Bożej chwale. Czyli chcemy, żeby Boże zamiary realizowały się w świecie. Czyli znowu modlitwa pańska uśmierca w nas taki egocentryzm tak naprawdę. Nawet w modlitwie. Pomyślcie, czy chcemy, aby Królestwo Boże się szerzyło, aby w pełni nastało. I zwróćcie uwagę, Pan Jezus nie mówi, zabierz nas do Królestwa, ale mówi, przyjdź Królestwo Twoje. Tak? Czyli to, ziemia, jest miejscem naszego skupienia. Królestwo Boże zstępuje na ziemię, a nie my jesteśmy do Niego eksportowani. Tak? Ostateczny plan Boga dla Wszechświata to ziemia, która łączy się z niebem. Tak? Modlimy się o import Królestwa tutaj, a nie nasz eksport do Królestwa gdzieś w nieokreślonym miejscu. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Kolejna prośba. Czyli można by powiedzieć, że Bóg stworzył dwie rzeczywistości. Niebo i ziemię. Niebo, czyli miejsce, gdzie zamieszkuje, można powiedzieć, Bóg ze swoimi aniołami świętymi oraz ziemię, w której mieszka Jego stworzenie, między innymi my, grzesznicy. I Bożym planem jest, żeby Jego wola działa się zarówno w niebie, ale tak samo na ziemi. I na ogół, zobaczcie, nie mamy problemu z tym, że mówić, no w niebie wiadomo, że Boża wola się dzieje. Tam wszyscy chwalą Boga. Ale na ziemi? Mamy się modlić, żeby na ziemi działa się Boża wola tak samo jak w niebie, na wzór nieba? To chyba lekka przesada. Wciąż mamy wokół siebie, nie wiem, niechrześcijan, mamy niewierzących ludzi. Ale Jezus uczył, że mamy się modlić o to, żeby Boża wola działa się tutaj, w pełni, na ziemi, tak samo jak w niebie. I teraz jaki z tego wniosek? Ano taki, że to nie jest wszystko jedno, co się dzieje w Sudanie, w Korei Północnej, w Chinach, czy w jakichś wioskach w naszym kraju. To nie jest tak, że powinniśmy być zainteresowani tylko sprawami własnej duszy i własnego zbawienia. To nie jest tak, że powinniśmy myśleć tylko o tym, co nas czeka po śmierci. Powinniśmy pragnąć, żeby Boża wola działa się na ziemi w każdym aspekcie. Poznawajcie na przykład, co się dzieje z chrześcijanami w innych krajach. Módlcie się za chociażby prześladowanych chrześcijan. Powinniśmy być tym zainteresowani. Żadnej dziedziny naszego życia, chociażby w Polsce, nie powinniśmy oddawać szatanowi, mówiąc, że tam, nie wiem, polityka, biznes, szkolnictwo, to wszystko jest brudne, to wszystko jest zepsute, uciekajmy stąd. Nie, budujmy, wpływajmy, rozwijajmy się, poznawajmy słowo, rozwijajmy naszą wiedzę, charakter i działajmy, wpływajmy. Psalm 24 mówi, pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i wszyscy jego mieszkańcy. Tak? Pańska jest ziemia, nie niczyja, nie diabelska, jest pańska. Ziemia jest Bożą własnością, tak samo jak niebo. I wcale nie powinniśmy mieć zamiaru oddawać ludziom niewierzącym jakiegokolwiek skrawka naszej rzeczywistości. I czasami chrześcijanie rzeczywiście zachowują się tak, jakby ziemia była tynącym okrętem. A jaki sens? Jaki sens ma polerowanie sreber na tonącym okręcie? Przecież to wszystko i tak za chwilę zatonie. Jezus wróci, to wszystko spłonie, zabierze nas do nieba i będziemy szczęśliwi. Jaki jest sens w ogóle pracować, wpływać, działać i tak dalej? Ale Biblia nie jest tonącym statkiem. Jest raczej ogrodem, w dużej części wciąż, można by powiedzieć, zachwaszczonym, jeśli chodzi o duchowe życie. Dlatego powinniśmy jako ogrodnicy, jako siewcy dbać o Boży świat. Czyńcie sobie ziemię poddaną. To jest to pierwsze polecenie z Księgi Rodzaju. Ono wciąż jest aktualne. Także świat nie jest tonącym okrętem, jest ogrodem. Chleba naszego powszedniego daje nam dzisiaj. To jest pierwsza prośba dotycząca naszego życia. Czasami wydaje nam się, że wcale wiele nie musimy się natrudzić, żeby mieć bochenek chleba. Tak, wstajemy rano, nie wiem, wydajemy 3 złote na chleb gdzieś tam w Tesco czy w piekarni miejscowej i myślimy, że no to jest takie naturalne. No co prawda pieczywo trochę drożeje, ale właściwie to jest coś, co nam się należy. To jest oczywiste, że każdego dnia mamy co jeść. Ale Jezus pokazuje, że nawet w najmniejszym aspekcie, w każdej naszej codziennej prośbie i potrzebie jesteśmy na Bożym utrzymaniu. Kiedy mówimy, Boże, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, pokazujemy, Panie, zależymy od Ciebie. Wciąż jesteśmy w potrzebie, wciąż zależymy od Ciebie. Prosimy Cię, żebyś każdego dnia zaopatrywał nas. Jeżeli uważasz, że chleb Ci się należy lub że zapracowałeś na niego siłą własnych rąk, to troszeczkę zachowujesz się jak pasożyt albo jak niewdzięcznik. Pamiętaj, że nawet to, że możesz pracować, to jest też Boża łaska. Bóg daje Ci siły, dał Ci 2 zdrowe ręce, 2 zdrowe nogi, dał Ci możliwość zdobywania chleba. Wystarczy, że odejmie swoją rękę od Ciebie, a umarłbyś z głodu. Wystarczy, że odjąłby swoją rękę od naszego życia, od ziemi. Ziemia przestałaby rodzić ziarno. Deszcz przestałby spadać z chmur. Czyli chleb tutaj tak naprawdę oznacza szerzej wszystko to, czego potrzebujemy, aby żyć. Chrystus powiedział, że nawet wróbel nie spadnie na ziemię bez woli Ojca. We wszystkim zależymy od Boga. I praktycznym takim przejawem wdzięczności za chleb, który mamy, nie tylko chleb, wszystko co mamy, jest na przykład nasza codzienna modlitwa przed posiłkiem. Czy dziękujesz Bogu za to, że masz co schować do lodówki, że masz gdzie pracować, że stać cię, nie wiem, na czynsz, na komputer? Tak, może to brzmi mało duchowo. Mam dziękować za takie rzeczy? Że co, że mam na stole chleb z masłem i szynką? Tak, masz dziękować za to, bo to nie jest coś, co w naturalny sposób przychodzi do ciebie. To jest Boże dzieło. Jeden z pastorów ostatnio, Toby Sumpter z kościoła, jednego z naszych kościołów w Stanach, napisał, że jednym z największych błogosławieństw od Chrystusa, jaki mamy w dzisiejszych czasach, jest to, że możecie wejść sobie do łazienki i wziąć ciepły prysznic. Że kto z nas dziękuje na przykład ludziom, którzy powodują, że możemy wziąć ciepły prysznic. Czy też myślimy, że to jest coś po prostu powszedniego. Za co i komu ty dziękować? No ludziom może tak, no ale kto z nas kiedykolwiek dziękował tym, którzy powodują, że mamy ciepły prysznic? Ale jeszcze Bogu? A Bogu to za co, przepraszam? To co, chmury same zsyłają deszcz? Żyjemy w świecie jakichś, nie wiem, przypadków, chaosu. Dziękujmy Bogu naprawdę za to, co mamy. I modlitwa przed posiłkiem jest takim praktycznym przejawem naszej wdzięczności, że Panie, dziękuję Ci, że mam co jeść. Mam talerz z zupą. Katechizm Heidelbergski znowu. Jak brzmi czwarta prośba? Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I teraz wyjaśnię, co to znaczy. To znaczy, zechciej nas zaopatrywać we wszystko, co konieczne do życia, abyśmy dzięki temu poznali, że jedynym źródłem wszelkiego dobra Ty jesteś i że bez Twego błogosławieństwa nasze starania, nasza praca, a nawet Twoje dary nie będą służyły naszemu dobru. Tak więc chodzi o to, abyśmy nie pokładali ufności w żadnym stworzeniu, lecz jedynie w Tobie. Kolejna, druga prośba, jeśli chodzi o nasze potrzeby. I odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli zobaczcie, pierwsza prośba, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, była doczesna, dotyczyła codziennego chleba. Teraz sprawy duchowe, dotyczące naszej wieczności. I znów zobaczcie, że Bogu zależy zarówno na naszym ciele, jak i naszej duszy. Mamy dziękować Bogu za chleb i prosić o chleb, ale mamy modlić się również o odpuszczenie naszych grzechów. Czyli zarówno wieczny, jak i doczesny wymiar naszego życia powinien być treścią naszej modlitwy. Jeżeli my nie przebaczamy, mówi nasz Pan, to prawdopodobnie jest to oznaką serca, które nigdy nie doświadczyło przebaczenia. Tak, jeżeli ty mówisz, jesteś zacietrzewiony w braku przebaczenia, to prawdopodobnie nie rozumiesz, że Bóg przebaczył ci więcej, o wiele więcej, niż ty masz do przebaczenia innym. I człowiek, który zamyka się, zacietrzewia się, zasklepia, nie, ja w życiu nie pomyślę nic dobrego o tym kimś, nie mówiąc już o przebaczeniu. Jakim przebaczeniu ty mówisz? Szczególnie jeżeli ten ktoś wcale nie ma ochoty mnie przeprosić. Jeżeli tak mówisz, to pomyśl o swoich grzechach. I to nie o jednym najgorszym. Pomyśl o wszystkich grzechach, które popełniłeś w trakcie swojego życia. A jednak Bóg umarł za ciebie, kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem. Kiedy byłeś z dala od Niego. Człowiek, który mówi, ja nie przebaczę, nie rozumie, co to jest łaskawość, bo prawdopodobnie sam jej nie doświadczył. Jeżeli nie chcesz przebaczyć swojemu bliźniemu, to najzwyczajniej nie módl się słowami modlitwy pańskiej. Jeżeli nie przebaczasz komuś, a mówisz, odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom, to prosisz, żeby Bóg cię potraktował tak, jak ty traktujesz swoich winowajców. Dlatego uważaj, bo to może być modlitwa o twój sąd. Traktuj poważnie swoje słowa, bo Bóg je traktuje poważnie. I ostatnia prośba. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I tutaj oczywiście nie chodzi o to, że to Bóg nas kusi do grzechu i prosimy, Boże, nie kuś mnie, żebym to zrobił. Raczej te słowa oznaczają prośbę, żeby Bóg chronił nas od sytuacji, które narażają nas na pokusy. Innymi słowy, Panie, wiemy, że jesteśmy słabi, prosimy Cię, zachowaj od pokusy, która sprawiłaby, że zgrzeszymy, że upadniemy. Prosimy Cię, nie pozwól nam ścierać się z pokusami, z którymi w naszej słabości możemy ulec. Czyli ta prośba też wyraża naszą zależność od Boga, ale też naszą słabość. Człowiek, który uważa siebie za duchowego mocarza, o, ja co to nie ja, ja to jakakolwiek pokusa przyjdzie, ja jestem wyćwiczony, ja nie poddam się. To jest głupiec. Biblia wiele razy mówi, żebyśmy wręcz uciekali od pokusy, unikali miejsc, kontekstu, sytuacji, a nawet ludzi, o których wiemy, że mogą powodować konfrontację z pokusą. Nie bądź głupcem. I ostatnie słowa modlitwy pańskiej, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. To jest tak naprawdę doksologia, to jest takie, tak jak śpiewamy na końcu nabożeństwa, tak naprawdę uwielbienie Boga, którym kończymy nasze nabożeństwo również. Mamy pamiętać, że Boże Królestwo zwycięży w świecie, tak, że do Boga należy wszelka moc, że tylko On zasługuje na to, żeby oddawać Mu chwałę. Kończąc, podsumowując to, co powiedzieliśmy, pierwsza rzecz. Czy powtarzasz słowa modlitwy pańskiej tak naprawdę nie dbając o to, co mówisz? Że często jest takie jakieś bezrefleksyjne, nie zastanawiasz się. Nawet oczywiście nie chodzi o to, żeby wypowiedzieć jedną frazę. Ojcze nasz i teraz minuta ciszy, pomyślmy, co to znaczy. Któryś jest w niebie, minuta ciszy, pomedytujmy, co to znaczy. Nie, oczywiście mówimy w ciągu tą modlitwę. Ale wracajmy, chociażby, nie wiem, kiedy jedziemy tramwajem, może pomyślmy, kiedy modlę się Ojcze Nasz, co tak naprawdę wyrażam? O co tak naprawdę się modlę? Co moje słowa wyrażają? Czy żyjemy tak, że widać po naszym życiu, że Bóg jest naszym Ojcem, a nie doradcą? Niektórzy tak traktują wiarę chrześcijańską, że Bóg jest specjalistą od dziedziny religii, więc kiedy dyskutuję na temat zbawienia, no to Biblia jest autorytetem. Ale kiedy myślę na temat mojej rodziny, mojego biznesu, na temat miejsca mojej pracy czy zamieszkania, na temat tego, jak mam wydawać pieniądze, na temat rozrywki, no to tu już mamy innych specjalistów. Bóg jest twoim ojcem, co oznacza, że jest twoim wychowawcą, edukatorem, nauczycielem, jest twoim tatą, co oznacza, że każda sfera twojego życia powinna być przynoszona Jemu. Czy rozmawiasz z Bogiem jak z ojcem? Czy szukasz Jego ojcowskiego przebaczenia? Czy z pokorą przyjmujesz Jego napominania? Czy szukasz też ojcowskiego zapewnienia? Czy chętnie słuchasz Jego słowa? Czy chętnie spotykasz się z Jego rodziną? Kolejna rzecz. Czy zależy Tobie na tym, żeby Boże imię się święciło? Czy zależy Ci na tym, żeby Jego królestwo przyszło w pełni, żeby się rozwijało, żeby Boża wola działa się, tak jak w niebie, tak i na ziemi? Czy masz poczucie zależności od Boga i prosisz rzeczywiście o codzienny chleb? A kiedy Bóg Ci go daje, czy dziękujesz za Niego? Czy raczej myślisz, to jest oczywiste, że ziemia wydaje ziarno, że świeci słońce, że spada deszcz, przecież to jest cykliczne, to po prostu Matka Natura to wszystko robi. Dalej, czy naprawdę chcesz, żeby Bóg przebaczył Tobie tak, jak Ty przebaczasz swoim winowajcom? Czy prosisz Boga, żeby chronił Cię od pokus? Także zachęcam, módlmy się słowami modlitwy pańskiej z takim jeszcze większym oddaniem i zrozumieniem tego, co mówimy. Oczywiście niech ta modlitwa nie zastępuje nam naszych codziennych modlitw, naszymi własnymi słowami, ale jeżeli nie wiesz, o co prosić, jakie powinny być Twoje priorytety w modlitwie, no to przypominaj sobie modlitwę Ojcze Nasz. Tak? Zaczynaj od Boga, od Jego chwały, od Jego królestwa, módl się o sprawy dotyczące wieczności, o odpuszczenie win, o wytrwanie w wierze, bądź wdzięczny za swoje zbawienie, ale módl się też o sprawy doczesne, o codzienny chleb, o pracę, o rodzinę, więź z bliźnimi, módl się o innych chrześcijan, módl się o swoją rodzinę. Nie możemy być teoretykami modlitwy, tak? Musimy być praktykami. Nie musisz używać kwiecistego języka, wymyślnych słów, ale po prostu rozmawiaj z Bogiem, jak z Ojcem, pamiętając też o tym, czego uczy nas na ten temat modlitwa pańska. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że uczysz nas modlitwy, że chcesz, żebyśmy wyrażali w naszej modlitwie właśnie tą dziecięcą ufność wobec naszego Ojca w niebie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że wiara właśnie polega na nawiązaniu relacji z Tobą, że nie jesteś jakimś jedynie nieokreślonym bytem, który przekazuje jedynie instrukcje, ale Panie, jesteś osobą, jesteś naszym Ojcem i daj, Panie, abyśmy też pojęli właśnie tą prawdę, żyli w jej świetle i zachowywali się właśnie jak synowie i córki naszego dobrego Ojca, Króla w niebie. Amen. Amen.